W Radiu RMF24 wracamy do spraw ukraińskich. Unia Europejska będzie nadal zdecydowanie wspierać Ukrainę i wywierać presję na Rosję, powiedział w piątek, czyli dziś w Delhi, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przed spotkaniem przywódców grupy G20, które odbędzie się w sobotę i w niedzielę w stolicy Indii. Podobne stanowisko zajmują także ministrowie spraw zagranicznych krajów bałtyckich i nordyckich. A przedstawiciele amerykańskiego wywiadu wojskowego przekonują, że istnieje realna możliwość, że do końca roku siły ukraińskie przedrą się przez wszystkie linie obrony wojsk rosyjskich na południu frontu. Z nami jest dr Witold Sokała, Uniwersytet Sokala, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Fundacja Point. Witam, panie doktorze.
Dzień dobry, kłaniam się panu i państwu.
No, zacznijmy od pytania, czy rzeczywiście jest tak, że te deklaracje, bardzo mocne deklaracje wsparcia są tak mocne, jak były na początku wojny i czy nie jest trochę tak, że jednak, może niekoniecznie kraje bałtyckie i kraje nordyckie, bo one wiedzą, z czym się mierzą, ale Amerykanie, czy nawet Unia Europejska ma już trochę dosyć i chętnie by przyspieszyła zakończenie tej wojny?
Trudno tutaj mówić o wszystkich Amerykanach i całej Unii oczywiście. W Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia moim zdaniem nadal z dużą determinacją administracji. Te kolejne pakiety pomocy idące coraz dalej, zawierające stopniowo nowe rodzaje broni bardzo pożytecznej dla Ukrainy na froncie, jednak idą dosyć regularnie, są uruchamiane.
Panie doktorze, to żebyśmy się na sekundę zatrzymali tutaj. Oczywiście administracja tak, sami Amerykanie już bardzo różnie, a jak się obserwuje prawybory w Partii Republikańskiej, to najważniejsi przedstawiciele Partii Republikańskiej, łącznie oczywiście z Donaldem Trumpem, o tej pomocy mówią już z ogromną niechęcią.
To jest trochę tak, że w amerykańskiej prawicy, czyli w tym naturalnym elektoracie Partii Republikańskiej zawsze był silny nurt izolacjonistyczny. Czy on jest tak silny, żeby zastopować tę pomoc w razie zwycięstwa Republikanów, to ja bardzo wątpię. Co prawda ostatnie sondaże pokazywały, że chyba 52% wyborców republikańskich jest za ograniczaniem tej pomocy, mniejszym lub większym, ale to jest też wynik trochę kampanii wyborczej i tego, co mówią liderzy, właśnie tacy jak Donald Trump. A oni mówią w kampanii rzeczy, które niekoniecznie będą robić, jak obejmą władzę, tylko mówią rzeczy, które pozwalają im się odróżnić od konkurencji. Taka jest logika wyborów, zwłaszcza w takim systemie de facto dwublokowym jak amerykański. Więc ja byłbym tutaj sceptyczny co do tych głosów, które już przewidują dzisiaj, że po pierwsze Trump na pewno wygra, na pewno będzie kandydatem republikanów, po drugie na pewno wygra, a jak wygra, to zatrzyma pomoc dla Ukrainy. To wcale nie jest takie oczywiste. Tak zwane głębokie państwo amerykańskie, czyli ci ludzie związani z instytucjami bezpieczeństwa, armią, dyplomacją, mający też swoje wpływy w Partii Republikańskiej i ludzie z biznesu amerykańskiego, którzy są powiązani choćby z kompleksem zbrojeniowym, przemysłowym. Wydaje się, że zaczynają grać też swoją grę. Bardzo mocne wejście w ostatnich dniach kandydatki, która jest dzisiaj czwarta w sondażach republikańskich, czyli Nikki Haley, która bardzo mocno opowiada się wręcz za podwojeniem pomocy wojskowej dla Ukrainy i w ogóle za bardzo asertywną polityką zagraniczną. To jest tutaj sygnał, który warto zauważyć. Nikki Haley pewnie nie zostanie kandydatem i nie wygra tych wyborów, ale żeby przejąć jej elektorat, który ona zgromadzi i który zostanie policzony wyraźnie, który się opowiada za taką polityką, pewnie też na ostatniej prostej kampanii amerykańskiej ten, kto dostanie nominację, czy to będzie Trump, czy DeSantis, czy kto inny, pewnie też będą musieli tę retorykę swoją trochę zmienić i do tego elektoratu republikańskiego, który opowiada się za twardą polityką zagraniczną, też przemawiać. Więc tutaj w Stanach Zjednoczonych ja oczywiście widzę pewne zagrożenia. Skłamał, gdybym powiedział, że ich nie ma całkiem tego izolacjonizmu, najogólniej mówiąc, ale też nie przesadzajmy z nimi.
Dobrze, to teraz przenieśmy się na chwilę do Europy i zatrzymajmy się na Francji. Wiadomo, że Francja, no, pojawiają się rozmaite wypowiedzi głównie byłych prezydentów. Mówię oczywiście o Nicolas Sarkozy, natomiast wiadomo, że ona ma ogromne interesy, a także ogromny sentyment do Afryki i wygląda na to, że Putin postanowił zagrać właśnie na tym elemencie, blokując, ewidentnie blokując eksport zboża ukraińskiego do krajów afrykańskich i próbując, a także wykupując ryż. to też jest powiązane. I w ten sposób próbując zagłodzić Afrykę, co w naturalny sposób Afryce zaszkodzi, ale wpłynie na politykę Francji i może być właśnie jednym z elementów tej francuskiej polityki. Takie zagrożenie istnieje. Putin rzeczywiście skutecznie wykorzystuje ten element polityki europejskiej, że akurat Francja jest wychylona w kierunku Afryki, czy też to są obawy przesadzone, choć pojawiają się w opiniach analityków.
To jest dosyć skomplikowana gra, której efekty pewnie tak naprawdę będzie można oceniać jednak za jakiś czas. Na razie zgadujemy. Moje przeczucie jest takie, że Putin, jak ten tonący, który brzytwy się chwyta, czy brzydko się chwyta, jak niektórzy mówią, przeszarżował z tą próbą zagłodzenia globalnego południa, nie tylko Afryki przecież, poprzez reglamentowanie dostaw zboża ukraińskiego i narzekanie, że blokowane jest też, no bo jest blokowane w pewnym stopniu zboże rosyjskie, przelicytował. To znaczy bardziej to zaszkodzi Rosji, tworząc koalicję państw, które będą bardziej na Rosję naciskały i pośrednio na Chiny, które przecież stoją tak naprawdę za Rosją i w jakiś sposób zabezpieczają jej tyły na arenie międzynarodowej. Rośnie ta koalicja i notowania Rosji w państwach, dawniej mówiło się trzeciego świata, dzisiaj globalnego południa, spadają. Więc ta gra rosyjska prędzej czy później zostanie przez nacisk międzynarodowy zastopowana. Sygnały tego mieliśmy już i na tych szczytach, czy klimatycznym afrykańskim, czy szczycie ASEAN, które odbyły się w tym tygodniu. Będziemy mieli pewnie bardzo mocno ten temat postawiony też przy okazji weekendowego szczytu G20, więc sądzę, że ta polityka rosyjska posługiwania się głodem jako bronią ma dosyć krótkie nogi i to jest taka dosyć rozpaczliwa próba przejęcia inicjatywy poszerzania swoich wpływów. Natomiast w samej Afryce i w grze z Francją to jest też na dwoje babka wróżyła dzisiaj. Znaczy oczywiście Putin taką próbę podejmuje i przy pomocy różnych instrumentów pośrednich i bezpośrednich próbuje wpychać się do Afryki po to, żeby też mieć narzędzie nacisku między innymi na Francję, ale wkurzył wielu ludzi we Francji tym i wiele środowisk francuskich, znowu związanych z tym sektorem bezpieczeństwa przede wszystkim, ale nie tylko, także część kręgów przemysłowych, dzisiaj opowiada się za bardziej asertywną polityką wobec Putina. Francja ma poza tym też spory interes gospodarczy i polityczny w tym, żeby przebudowywać Europę, wypychając z niej wpływy rosyjskie energetyczne, bo proszę pamiętać, że w tle mamy tę francusko-niemiecką rywalizację dosyć ostrą o przyszły model energetyki w Unii Europejskiej. Francja to jest energetyka atomowa i Francuzi bardzo mocno politycznie próbują organizować taką koalicję państw proatomowych w Europie. Ewidentnie w kontrze do Niemiec, które tradycyjnie było oparte na rosyjskim gazie, a nadal w Niemczech te marzenia czy mrzonki moim zdaniem, no ale jednak pojawiają się o tym, że może zakończmy tę wojnę, wróćmy do jakiegoś business as usual z Rosjanami, kupujmy od nich znowu tani gaz i bądźmy my Niemcy hubem tego gazu na Europę. Ta rywalizacja francusko-niemiecka w Europie o ten model energetyczny powoduje, że Francja też jest zainteresowana jednak mimo wszystko, przy wszystkich ograniczeniach, przy różnych interesach różnych koncernów francuskich, które dobrze żyły na rynku rosyjskim, jednak jest zainteresowana też przynajmniej minimalnym, nie całkiem wyzerowanym poziomem pomocy dla Ukrainy. Więc znowu, z punktu widzenia Unii Europejskiej, te czarne prognozy o możliwości całkowitego powstrzymania pomocy dla walczącej Ukrainy też uważam za przesadzone. No poza tym powiedzmy sobie szczerze, rola krajów Unii Europejskiej z uwagi na ich potencjał jest tu jednak znacznie mniejsza niż Stanów Zjednoczonych, więc kluczowe będzie to, co zachodzi w Stanach Zjednoczonych.
To panie doktorze, jeszcze pytanie o kraj zupełnie maleńki, państwo zupełnie maleńkie, ale które miało duże aspiracje, twierdziło, że stanie się mediatorem, że będzie przewodniczyć mediacją między Rosją a Ukrainą. Ostatnio Michał Podoliak, doradca prezydenta Ukrainy, powiedział, nie chcemy papieża i nie chcemy Watykanu jako jakiegokolwiek pośrednika, bo to jest kraj jednoznacznie, czy to jest państwo, czy to jest instytucja, bo to oczywiście skomplikowana rzeczywistość prawna, jednoznacznie prorosyjska. To jest ostateczne stanowisko Ukrainy. Ukrainy rzeczywiście już puściły nerwy po tych półtora roku krytykowania, ale jednak także tolerowania tych wypowiedzi. Czy to jest chwilowy nacisk na stolicę apostolską, a jak będzie potrzebna, nie wiadomo do czego, bo Putin nie będzie chciał jako mediatora też Watykanu, bo nigdy nie chciał. Ale czy jak będzie potrzebna, to jakoś do tych rozmów wróci Watykan?
To znaczy Ukraińcy, zależnie od rozwoju sytuacji na froncie i od rozwoju sytuacji politycznej, też chwycą się brzytwy w razie czego, jak będą musieli. Tyle, że nie wyobrażam sobie za bardzo uwarunkowań, które by sprawiły, że Watykan i osobiście papież Franciszek tą brzytwą może się stać. No, jego siła polityczna w Rosji jest żadna, powiedzmy sobie szczerze. On jest raczej w stosunku do Putina, jeśli już klientem, a nie jakimkolwiek graczem, który może coś proponować.
Jest wykorzystywany, mówiąc zupełnie wprost, przez rosyjską propagandę.
Jest wykorzystywany przez rosyjską propagandę, popełnia moim zdaniem potężne polityczne błędy, choć oczywiście rozumiem, że one wynikają częściowo z jego latynoamerykańskiego doświadczenia i też z pewnych interesów Kościoła na tym globalnym południu, które jednak nie jest otwarcie antyrosyjskie, powiedzmy najłagodniej, a jednak punkt ciężkości światowego katolicyzmu przesuwa się przecież tam i to też ten element politycznie i biznesowo trzeba brać pod uwagę, oceniając wypowiedzi papieża. Ale abstrahując od tego, jakie są tła i powody jego takiego, a nie innego zachowania, no to on na Ukrainie też nie jest specjalnym autorytetem, bo katolicyzm czy kościół katolicki nie jest tam najsilniejszym graczem, najdelikatniej mówiąc. Więc opowieści o tym, że papież powinien mediować, to są takie być może nasze polskie.
To są jego opowieści, żeby nie było wątpliwości. To on sam to mówił, że dlatego się nie krytykuje Putina, bo będzie mediował.
No tak, no ale my je w Polsce traktujemy serio, bo przywykliśmy do tego, że papież i Watykan to jest ważna instytucja w polityce międzynarodowej, a akurat odnośnie tego konfliktu, to przepraszam, ale no nie jest najważniejsza, żeby tak elegancko powiedzieć i nikogo nie urazić.
Bardzo dziękuję, ja się nie obrażam absolutnie, dr Witold Sokala, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Fundacja Point. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki również, do widzenia.